Kiedy rozmawialiśmy przez telefon, tuż po twoim dotarciu do mety, opowiadałeś o tym, że najgorsza była najprawdopodobniej ta ostatnia prosta, kiedy rozpadły ci się niemal sanki.
Teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że były dużo groźniejsze momenty. Ja wtedy po prostu byłem niezmiernie zmęczony i do tego czasu nie miałem zbyt wielkich problemów sprzętowych. To znaczy ten sprzęt spisywał się nad wyraz dobrze i to wszystko, co sobie zakładałem, co sobie zaplanowałem z tym sprzętem spisywało się niemal w 100%. To jest nie lada osiągnięcie, bo musicie zrozumieć, drodzy słuchacze, że ja to wszystko robiłem na sucho. Ja uczyłem się pływać na sucho, dlatego że w naszych warunkach nie dało się sprawdzić, jak to będzie działało w 30-40 stopniach mrozu. Żaden sprzęt, począwszy od śpiwora, no, o którym wiedziałem i miałem pewność, że on będzie funkcjonował w niskich temperaturach, ale dyszel, uprząż, sanki, worki, te wszystkie elementy, maszynki do gotowania, jakieś drobne szczegóły, czy chociażby buty. Ja wiedziałem, jak te buty będą się spisywały w minus 10 stopniach. Nie wiedziałem, jak będą w minus 40 i musiałem to sprawdzić. Także te elementy spisywały się prawie do końca. Natomiast pod koniec czekała mnie nie lada niespodzianka, bardzo wysoka i bardzo stroma góra z niezwykle długim podejściem, no takie zasuwanie z Zakopanego na Kasprowy, ścieżka, dróżka niewielka, chociaż w zasadzie dosyć szeroka, no tyle, że zasypana śniegiem, ale wszystko posypane nieprawdopodobnymi ilościami żużlu. Skąd on się tam wziął, nie miałem pojęcia. Później dowiedziałem się, że na szczycie tej góry jest kopalnia złota, potężna. I ciężki sprzęt, który tam od czasu do czasu jeździ, on musi być w miarę bezpieczny. I to wszystko jest tak zasypane żużlem. No i nie potrafię tego opisać. Ja polecam sprawdzić tym, którzy poruszają się chociażby na nartach biegowych, jak to by było, gdyby wzięli te narty i spróbowali poruszać się właśnie po żużlu. Ja zdarłem narty moje, które były przyczepione do sanek, bo to była moja tajna broń. Sanki miały narty przyczepione od spodu dla odpowiedniej trakcji, dla odpowiedniego ślizgu i to działało świetnie przez większość czasu, no dopóki się nie trafił ten żużel. Podejście było tak długie i tak żmudne, że wydawało mi się, że tego nie zrobię, bo nie miałem siły, bo wydawało mi się, że ja ciągnę nie 40, a 80, 120 kilo. Trudno mi powiedzieć, ale po prostu poruszałem się z prędkością kilometr na godzinę. No i zacząłem ten sprzęt potwornie zdzierać i tak naprawdę z nart nie zostało nic, ale narty uratowały sanki. Bo gdyby nie było tych płuc narcianych, to sanki by się zdarły i przez ostatnie 25 kilometrów no nie miałbym czego ciągnąć tak naprawdę. No ale to był jeden z elementów. Ta końcówka to były wyzwania. Był potworny, porywisty wiatr, sypał śnieg. Z trasy pozdejmowano wszystkie znaczniki, więc ja musiałem się domyślać, jak ta trasa przebiega. Czasami mi się udawało, czasami skręcałem w bok. Także końcówka była wymagająca, plus to wielodniowe zmęczenie się nakładało i było to wyzwanie.
A czy były jakieś sytuacje zupełnie niespodziewane, takie nietypowe, których nie przewidywałeś, że mogą się pojawić?
Trudno mi w tej chwili coś takiego znaleźć. Były sytuacje, które ja przewidywałem, że będą, natomiast zaskakiwały mnie po drodze. Od chociażby moment, w którym pierwszy raz wpadłem do wody, bo byłem nie dość uważny i nie dość uważnie sprawdzałem, jaki to jest teren. Później nauczyłem się szybko, że żółty śnieg, który widzę przed sobą, albo żółty lód, to jest sygnał alarmowy i że tam trzeba bardzo uważać, zakładać tak zwane overbuty, czyli buty na buty, buty nieprzemakalne, taki rodzaj woderów. I bez względu na to, ile to cię kosztowało sił i czasu i zachodu i czasami było po prostu zbędne, no to była loteria. Natomiast jak człowiek wpadł do wody prawie po pas, no to wtedy było bardzo źle, bo było 30 parę stopni mrozu i trzeba było błyskawicznie się przebierać, zrzucać te ciuchy, paradować na golasa przez parę dziesiąt sekund i szybciutko się obsuszać i próbować zakładać inne rzeczy. Zaskakujące sytuacje? Nie wiem, nie potrafię w tej chwili powiedzieć. Sytuacje czasami właśnie no, groźne, typu zamieć wichura, czasami śmieszne, kiedy na granicy, która nie istniała, tam nie ma przejścia granicznego, to jest osobna historia, jak ja dostałem się do Stanów. Można to porównać do tych obywateli Meksyku, którzy na nielegalu wskakują do Stanów. Ja to zrobiłem legalnie, ale też bez żadnego przejścia granicznego. Przed tym przejściem kilkaset metrów znajdowałem tablicę, czy masz przygotowany paszport, czy masz wstemplowaną wizę, a w miejscu, w którym faktycznie jest granica, ja to sprawdziłem na GPS-ie, była wielka, wielka tablica You are entering Trump land, więc wchodzisz na ziemię Donalda Trumpa. To było zaskakujące, to było zabawne, rechotałem, zrobiłem zdjęcie, no i wszedłem do tego USA. Zaskakiwały sytuacje po drodze, zaskakiwały widoki, ale nie było niczego takiego, co było jakimś zupełnie nieprzewidzianym elementem.